Mamy już połączenie z naszymi wysłannikami. W studio zaimprowizowany w Madrycie jest ojciec Jacek Cydzik, ojciec Marek Raczkiewicz. Ojcowie, witamy Was serdecznie. Szczęść Boże.
Witamy serdecznie również Ciebie, ojcze Darku, i wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Witają się
ojciec Marek Raczkiewicz
i ojciec Jacek Cydzik. W naszym studio są goście, właściwie też i nasi domownicy.
Witold Ludwik.
Momencik, jeszcze raz.
Witold Ludwik.
Agata i Agnieszka.
Ojciec Benedykt.
Nasi goście, którzy są tutaj w Hiszpanii, aby uczestniczyć w Światowych Dniach Młodzieży, są już tutaj. No właśnie, powiedzcie, od kiedy przyjechaliście do Hiszpanii, co się działo, jak te dni przeżywaliście?
No już mija bez mała drugi tydzień, odkąd zawitaliśmy na Półwyspie Iberyjskim w Hiszpanii, bo pod wodzą ojca Benedykta wyruszyliśmy na pątniczy szlak do Santiago de Compostela, aby kultywować tę już 800-letnią tradycję. No a nasz szlak wiódł z Ponferrady właśnie do Santiago, czyli ojcze Benedykcie, o ile dobrze pamiętam, 204 kilometry, a świadectwem tej drogi są nadal jeszcze odciski na stopach.
Mocne odciski?
Te już po Santiago minęły, ale teraz bardziej te po Madrycie, gdzie tutaj sporo dosyć też wędrujemy. No właśnie, my zaczęliśmy swoje pielgrzymowanie od szlaku Santiago de Compostela. Tam też zmierzaliśmy do grobu świętego Jakuba Apostoła, co było takim naszym przygotowaniem się jednocześnie do tych Światowych Dni Młodzieży, bo każdy z nas tutaj wędrował z jakąś intencją, ale towarzyszyło nam przede wszystkim takie duchowe przygotowanie się do tych Światowych Dni, które teraz obchodzimy tutaj w Madrycie.
A możecie powiedzieć kilka słów, jak przeżyliście ten szlak, co robiliście, jak szliście, spotkaliście innych pielgrzymów?
Zgadza się, spotkaliśmy bardzo dużo osób i też różnych narodowości, ale na szlaku nie zabrakło też Polaków. Ja muszę powiedzieć, że spotkałam się z taką naprawdę serdecznością i wydaje mi się, że w ogóle każda pielgrzymka ma w sobie coś takiego, coś takiego niezwykłego, takie coś, co daje takie doładowanie, daje siły, dobre przygotowanie, mam nadzieję, i dalej takie owocne przygotowanie, że to nie tylko ten czas, kiedy pielgrzymujemy, ale to coś dobrego pozostanie dalej. I każda pielgrzymka moim zdaniem też czegoś uczy.
Każdy z pielgrzymów, kiedy dochodzi do Santiago de Compostela, dochodzi do miejsca, które nazywa się Monte Dogoso, czyli Góra Radości, ponieważ w końcu zobaczy stamtąd Santiago i katedrę. Co czuliście w tym momencie?
No to przede wszystkim właśnie niesamowita radość, tym bardziej, że przed katedrą Santiago zaszliśmy około godziny 12, akurat na Anioł Pański.
Tak, rzeczywiście, pomimo... było to równo na Anioł Pański. De Gozo wspominaliśmy też Światowe Dni Młodzieży w Santiago de Compostela, ponieważ te Światowe Dni Młodzieży przeżywane na Półwyspie Iberyjskim są po raz drugi i też no, nie zabrakło tego bardzo miłego akcentu, czyli na tym pomniku tam obecności Jana Pawła II, świętego Franciszka. Tak więc to była wielka radość, chociaż Gozo nie mogliśmy się doczekać, ponieważ tam się tak dziwnie długo idzie, jak również z Gozo do samej katedry świętego Jakuba. Gdy mówimy, bardzo szybko przeszliśmy w słowach, jeżeli chodzi o pielgrzymkę do Santiago de Compostela, bo Ponferrada, Santiago, 204 kilometry, ale po drodze to jest, można by pomnożyć, ile to jest kroków. Pamiętam jedną
ojciec,
osobę.
Bardzo dobrze sobie radzi z matematyką.
Jedną osobę pamiętam, którą zaczęła boleć prawa noga i obliczyłem, ile razy ją jeszcze jest w stanie zaboleć do Santiago, gdy się nie weźmie w garści, nie pójdzie dalej do przodu. Wyszło 50 tysięcy 50 razy. Więc było to rzeczywiście pocieszające, ale dotarła do celu.
No tak, 7 dni razy 35 kilometrów, 35 razy 1000 metrów.
Ojej, 1000 to ja się chyba wycofuję, Witek. Jeszcze kroków, więcej podaj tych liczb.
Tę matematykę zostawmy słuchaczom, które są pewnie zdolniejsi od nas.
A powiedzcie naszym słuchaczom, gdzie spaliście, jak sobie radziliście z wyżywieniem, bo to są poważne problemy. i wyzwania, jakie stają przed pielgrzymami do Santiago.
No słuchacze, którzy nas teraz nasłuchują, z pewnością mają przed oczami pielgrzymki te polskie, które wiodą do Grodu Jasnogórskiego, natomiast ten wymiar pielgrzymowania w Hiszpanii nieco różni się od tego, który znamy w Polsce, bo o ile w Hiszpanii, o ile w Polsce one mają charakter bardzo taki ludowy i zakorzeniony w kulturze, o tyle tutaj w Hiszpanii niejednokrotnie on przybiera formę bardzo turystyczną, natomiast my byliśmy grupą stricte religijną. Przybyliśmy z Polski, z kraju, w którym kultywuje się tę tradycję katolicką. Nie wszyscy pielgrzymi tacy byli. Natomiast jeśli chodzi o same kulisy tej wędrówki, to te schroniska, w których nocowaliśmy, w których szukaliśmy nocą schronienia, to z hiszpańska nazywa się alberga. No i nie zapomnę pierwszej nocy, którą spędziliśmy pod gołym niebem. Ale na szczęście noce w Hiszpanii są bardzo, bardzo ciepłe. Niebo rozgwieżdżone.
Pod tym niebem chłodniej niż w albergę. Tutaj ojciec też pytał, co jedliśmy na szlaku. Oczywiście co jakiś czas na drodze są sklepy, bary. Idzie tak, oczywiście ojciec mi tu już podpowiada, nie zapominaliśmy rozpoczynać ten dzień, jeśli chodzi tutaj o jedzenie oczywiście, od kafe con leche albo małe espresso, prawda? Czyli
hiszpańskie śniadanie, tak?
Tak, albo zuma naranja, sos pomarańczowy i słynne bocadillos, kanapeczki z serem albo z szynką, także jak widać, wyżywienie, czy też nocleg nie sprawiało problemu.
Wspominałeś o tradycji pielgrzymowania w Polsce, ale właśnie w 1982 roku, kiedy po raz pierwszy przyjechał Jan Paweł II do Hiszpanii i tak właśnie pielgrzymował po całym kraju, po różnych sanktuariach, później też jego te czwarte Światowe Dni Młodzieży w Santiago de Compostela, okazało się, że Jan Paweł II, kiedy popatrzymy na statystykę, w zasadzie przywrócił też i odnowił tę tradycję pielgrzymowania do Santiago de Compostela. Jeżeli powiedzmy w 1982 roku w ciągu roku tam przychodziło załóżmy te 1000 osób, to 20 lat później już przychodziło ponad 500 000, czy prawie 500 000.
No i dobrze się stało, że ta tradycja pielgrzymowania powróciła do łask, bo to jest bardzo takie pierwotne, wpisane w człowieczeństwo wydarzenie. Muzułmanie, o ile się nie mylę, w swoim życiu powinni chociaż raz udać się do Mekki. Starożytni Grecy wędrowali do Delf, do wyroczni. Tam szukali proroctwa. My wędrujemy albo do Częstochowy, a w tym roku do Santiago de Compostela.
No ale słuchajcie, może teraz takie pytanie. O sok pomarańczowy, kawa z mlekiem, bułeczki i tak dalej, takie sprawy. Pytanie następujące. Przygotowywaliście się do tej pielgrzymki przed wyjazdem z Polski, wszystkie plecaki, walizki były spakowane, wszystko zaplanowane, jak tam droga przechodzi. Czy rzeczywiście w 100% zrealizowaliście ten plan, czy może były takie wydarzenia, które was spotkały, które wam kompletnie to rozbiły, rozwaliły, a jeżeli tak się stało, no to co dalej? Co żeście zrobili? Pytam tutaj o to, czego nas uczy ten święty Jakub na tej swojej drodze.
No na pątniczym szlaku okazuje się, że bardzo niewiele do szczęścia jest potrzeba. Ale tak naprawdę tutaj z uśmiechem mówiliśmy o tych sokach pomarańczowych, ale tak naprawdę woda i trochę snu to jedyne co do szczęścia potrzebne, a tak naprawdę wszystkich okoliczności, które przychodzą w drodze, nie przewidzi się. Tutaj w ojcze Benedykcie, mam nadzieję, że ojciec się nie obrazi, jeśli powie naszym słuchaczom, że już pierwszego dnia zgubił ojciec walizkę ze wszystkimi rzeczami.
Nie, to nie ojciec zgubił, tylko linia lotnicza.
Ach tak, przewoźnik zgubił i walizka przez Hongkong do Madrytu wróciła po 3 dniach, ale ojciec był bardzo,
widać,
bardzo
dzielny. Można było przeżyć bez wielu takich rzeczy, ale... Tak, ja chciałam też powiedzieć, że takie też wszystkie rzeczy materialne, czy to jedzonko, o którym sobie tutaj teraz mówimy, zdecydowanie jest łatwiej, jeśli nie idzie się samemu, jeśli idzie się z kimś. I tutaj szliśmy razem taką 14-osobową grupą. I to Witek, na pewno pomagało nam.
Witek kanapki smarował?
No właśnie, Witek, wcześniej, i to jest ja to, wcześniej umawialiśmy się, że miałeś sprzątać po śniadaniu i co?
Witek akurat pilnował księdza Grzegorza Bartko. Obydwaj się zaprzyjaźnili na tym pątniczym szlaku. 14 osób. Szła Agnieszka, szła Monika, Marzena, szła Asia, jedna, druga, szła Anita. Ponadto jeszcze szła Kinga. Szedł wspomniany Witold, ksiądz Grzegorz, Konrad,
Donata.
Tak więc ta 14 doszła w komplecie do celu, wyruszywszy, mówimy z Ponferrady, ale niezapomniana była pierwsza msza święta w katedrze Najświętszej Marii Panny w Lugo. Ta świątynia zrobiła na nas ogromne wrażenie swoją cichością, swoją głębią majestatu, gdzie odprawiana Eucharystia no też nas uporządkowała na samym początku tego pątniczego szlaku. Nigdy nie zabrakło Eucharystii każdego dnia, czy to w kościołach, które były na naszym pątniczym szlaku, czy też na zakończenie dnia w albergę. No też, gdy mówimy o w tym wymiarze snu. No raz spaliśmy pod gołym niebem, raz spaliśmy elegancko w albergę, raz spaliśmy na sali gimnastycznej, gdzie były materace, innym razem była to potężna już hala sportowa, gdzie tych materacy w zupełności nie było. Niezapomniana też chwila, gdy wchodząc pod zimny prysznic, zastanawiałem się, czy ja już tak nie czuję, czy ta woda jest rzeczywiście tak gorąca. Były takie wymiary, które trzeba jeszcze podkreślić. Zjednoczenie się z plecakiem, który na 10 kilometrów okazuje się wygodny. Po 20 zaczyna już nam troszeczkę przeszkadzać, a trzeciego dnia mówimy, że ten nasz dom na plecach jest zupełnie wygodny, gdy wyrzuciliśmy z niego wszystko, co niezbędne, a co jest konieczne. No mieliśmy taką przygodę z kamieniami. Wieziemy je do Polski z powrotem. Chyba, że jeszcze gdzieś je zostawimy w Madrycie.
Z powrotem, ojcze, złożymy w Górsku.
Chyba, że w Górsku złożymy, bo od miejsca męczeńskiego porwania księdza Jerzego zabraliśmy kamień na pątniczy szlak. Też w tym pielgrzymowaniu zjednoczenie się z drugim człowiekiem. Tym, którego spotykamy, tym, który nas gości, tym, który nas podejmuje, ale też tym, który jest z 14-osobowej grupy, bo wiemy, że nie każdy chce tego samego, czy nie każdy w danym momencie jest tak samo zmęczony, czy tak samo pełen siły i energii. Wspólnota wymaga. To jest ten drugi wymiar. I przez te dwa wymiary dochodzimy do zjednoczenia z Panem Bogiem. To jest jakieś podstawowe doświadczenie, które ja wynoszę i o którym też rozmawialiśmy z Santiago. No wszystko ładnie, pięknie, barwnie, ale może Witku, moment wejścia do Santiago, jakie robi wrażenie, tak szczerze i naprawdę?
No właśnie, ja zacznę od tego, że Hiszpania jest państwem wielu kontrastów, bo cóż, moim zdaniem te pielgrzymki są takim świadectwem dla tych Hiszpanów, którzy tutaj mieszkają, są takim ożywszym deszczem, bo z jednej strony elity polityczne nie są gościnne ani dla papieża, ani dla pielgrzymów, ani wielu Hiszpanów, ale też jest wielu takich, którzy oczekują, że ten naród, ta ziemia odnowi swoje oblicze. No i cóż, przyznam szczerze, że wejście do Santiago ma coś w sobie z rozczarowania, a to za sprawą tego, że obok nas wchodziło do Santiago bardzo wielu pielgrzymów, którzy, jak już wcześniej nadmieniłem, oni nie szli w celach religijnych, oni szli po prostu po to, żeby iść. I było wiele takich paradoksów. Widzieliśmy pielgrzymów czy turystów, którzy stawali przed katedrą, nagle okrzyk radości, oklaski, patrzą po sobie. No i czegoś tutaj brakuje. Oni siadają obok swoich rowerów albo obok swoich karimat, plecaków, nie wchodzą na miejsce, tylko szukają najbliższego baru. Natomiast jak było z nami, no była ta radość tego Odyseusza, który dochodzi do swojej Itaki, do tego portu ocalenia, że już ten rozdział jest za nami. No ale że rozpoczyna się kolejny i przybyliśmy tutaj do Madrytu.
Ja muszę tutaj jeszcze dodać do Witka, że rzeczywiście ten pierwszy taki moment, może zrobiła się taka radość, kiedy zobaczyłam tabliczkę z napisem Santiago, ale tak naprawdę taki klimat i coś takiego poczuło się w tym pielgrzymowaniu, kiedy mieliśmy wspólną Eucharystię w katedrze, tak, następnego dnia. Może nie tyle ten sam moment przybycia pod tę katedrę, ale właśnie ta Eucharystia, którą mieliśmy w minioną niedzielę.
Tak mówicie o wejściu do Santiago de Compostela, tak przewrotnie zapytam, czy wypełniliście wszystkie właśnie przepisane takie zadania dla pielgrzyma?
To znaczy?
Dziwienie.
którędy weszliście do katedry, czy przeszliście obok postaci, powiedzmy, figury apostoła Jakuba, czy objęliście tę postać, czy zeszliście?
To znaczy bardzo chcieliśmy wejść od zachodniej fasady, to znaczy od tej, która wiedzie przez porty Chwały. Niestety on jest, albo niestety, na szczęście jest on w remoncie, będzie służył kolejnym pielgrzymom. Natomiast...
Ale wszyscy weszliśmy wejściem pielgrzymim, czyli to jest to wejście, patrząc na fronton katedry od lewej strony, tym uroczyście weszliśmy w niedzielę. W sobotę nam to nie było dane, ponieważ no wiemy, że ze względu na bezpieczeństwo trzeba zostawić plecaki w przechowalni. Akurat doszliśmy na godzinę 12, czyli tam już trwała Eucharystia. Naszym zwyczajem, tradycją jest nie wchodzić w tym czasie trwającej Eucharystii, dlatego na drugi dzień już można powiedzieć tak uroczyście, była to niedziela, od godziny 9 trwaliśmy już na modlitwie w katedrze o godzinie 12, celebrując wspólną Eucharystię, tak jak jest to w tradycji, w zwyczaju. Nie doszliśmy do Finistery, żeby tam spalić odzież, w której szliśmy. Widocznie szliśmy za krótko i nie zasłużyliśmy na to.
Wchodzi się rzeczywiście tym wejściem dla pielgrzyma, idzie się później do postaci figury apostoła, później schodzi się do jego grobu. Później oczywiście jest msza pielgrzyma. Nie wiem, czy widzieliście ten Vota Pumeirus, taka dzielnicę wielką, przelatywała nad głowami, nie było. I się wychodzi, jak już człowiek tak się oczyści, właśnie portykiem chwały wtedy też.
Do naszego studia doszły kolejne dwie uczestniczki El Camino, Anita i Joanna.
Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie.
Szczęść Boże.
No to wypowiedzcie jeszcze, jak wasza droga świętego Jakuba przebiegła.
To ja dodam, że nie spaliłam żadnych ubrań, ale po drodze zostawiałam część rzeczy, bo zapominałam oczywiście. Zostawiliśmy kamyk, który mieliśmy przywieźć z Polski, a oczywiście z Polski nie przywiozłam. Już miałam pomysł nawet, żeby wziąć kostkę brukową z lotniska w Warszawie, no ale była trochę za ciężka, żeby iść przez całą drogę. Więc wzięłam dopiero w Leon kamyczek, ale ten kamyczek dotarł do Santiago.
Dobrze, że nie wyrwałaś tej kostki, bo by cię jako jakiś terroryzm posądzano.
Myślę, że nie byłoby takich problemów.
Anita jest twarda i na pewno dałaby radę to donieść, więc ja natomiast wzięłam swój kamyk z domu, z mojego rodzinnego i udało mi się go donieść i zostawiłam go pod katedrą w Santiago.
I pozostałe punkty też zostały spełnione, doszłyśmy do samego końca, nie dojechałyśmy żadnym samochodem, autobusem na stopa, tylko doszłyśmy o własnych siłach, no i przytuliliśmy świętego Jakuba.
Szlak świętego Jakuba ma jedną taką cechę charakterystyczną, o której mówił i ojciec święty Jan Paweł II i także Benedykt XVI w ubiegłym roku. To jest szlak, który łączy kraje, łączy Europę i łączy też pielgrzymów. Jak wygląda, mówiliście właśnie o waszych przeżyciach w waszej grupie, ale jak wyglądały właśnie wasze spotkania z innymi pielgrzymami, czy też z osobami, które was przyjmowały?
No to posługując się, mówiąc językiem biblijnym, nie ma ani Żyda, ani Greka i wszyscy mamy wspólny mianownik pielgrzyma. Te różnice kulturowe, językowe, one się zacierają, chociaż ta bariera językowa dawała sobie poznać, zwłaszcza kiedy chciało się coś ustalić z współtowarzyszem tej doli czy niedoli. To znaczy faktem jest, że ta droga jednoczy, ponieważ cierpienie zawsze ludzi jednoczy, pod każdą szerokością geograficzną i w każdym momencie dziejowym, a zwłaszcza na pielgrzymim szlaku. Bardzo wzruszające były te momenty, kiedy pytają się ludzie, skąd pochodzisz, gdzie mieszkasz. Wielu z nich bywa w Warszawie, w Krakowie, w Częstochowie, bywało w Polsce. Ja nie zapomnę wczorajszego dnia, kiedy byłem w jednym z muzeów i po prostu szatniarz miesiąc temu wrócił z urlopu po Polsce i mówi, że nigdzie nie spotkał milszych ludzi i piękniejszego kraju. I nie posądzałbym go o kokieterię. Było to bardzo takie prostoduszne, bardzo takie ludzkie i to coś pięknego.
Myślę, że każda osoba napotkana, ale każda nawet taka wymiana, ola, cześć, po prostu przywitanie czy uśmiech drugiego człowieka jakoś tak pozytywnie wpływał i czuło się, że no, nie jesteśmy też sami na tym szlaku.
I oczywiście Buen Camino.
Buen Camino, które łączyło wszystkich. I czasami jak tutaj już jesteśmy w Madrycie, to czasami się zapominamy i mówimy przechodząc obok. Jak ktoś krzyczy ola, to my Buen Camino.
A ileż było takich sytuacji, kiedy mówimy do kogoś z Hiszpańska ola, albo żegnamy się adio, a po chwili się okazuje, że jesteśmy Polakami. tak,
bardzo wiele osób spotykaliśmy też z Polski, chociaż trzeba powiedzieć, że Camino nie szliśmy 14-osobową grupą lewa za rączki, tylko szliśmy po prostu do pewnego celu, do pewnego etapu, więc każdy z nas ma jakieś swoje indywidualne spotkanie, indywidualne przemyślenia. Kościół świętego Izydora też zrobił niesamowite wrażenie dla mnie w Leon. No i dzisiaj chciałem zobaczyć Kościół świętego Izydora tutaj w Madrycie. No niestety z tą kulturą hiszpańską nie do końca jesteśmy za pan brat w tym wymiarze wszechobecnej siesty, ponieważ no cóż, siesta jest siesta i to święto jest niepodważalne nawet w czasie Światowych Dni Młodzieży. I spotkaliśmy przy tej świątyni człowieka, który jak rozwinął paszport pielgrzyma, to miał około 5 metrów. Wyruszył kiedyś, zrobił Santiago, ale jego myślą przewodnią było wyruszenie od muru berlińskiego do muru w Jerozolimie. Też przemierzał Polskę, wszystkich pozdrawiał. Tak więc dzisiaj też kogoś takiego spotkaliśmy.
Ja myślę, że też przywieźliście ze sobą ten certyfikat świadectwa pielgrzyma. Muszle świętego Jakuba Apostoła też, taką białą. I takie pytanie jeszcze mam, a czego nauczyliście się przez te dni od Hiszpanii, od Hiszpanów?
To jest niesamowite pytanie, ponieważ Santiago i El Camino to nie coś, co się zdobywa, tylko coś, co uczy. Takie napisy często mogliśmy spotkać w albergach, że tutaj nie ma nic do zdobycia, tu się trzeba czegoś nauczyć. No ja tych trzech zjednoczeń na przykład, że tak niewiele człowiekowi potrzeba i można zostać w jednych sandałach, w spodniach, w koszulce i przy ludzkiej pomocy przeżyć i przejść przez jakiś fragment Camino.
No taka droga uczy nade wszystko pokory, kiedy człowiek się po prostu zmaga ze swoimi słabościami cały rok siedzącego trybu życia. Nagle wszystko piszczy w kręgosłupie. Mój Boże, człowiek ma 22 lata, czuje się już weteranem, kombatantem albo emerytem. Tutaj nie uchybiam oczywiście emerytom. Natomiast pokora to jest to, czego się uczymy. Natomiast to w tym wymiarze takim socjologicznym, też takiej radości. Wczoraj jechałem metrem. Ileż z radości dostarczają Brazylijczycy, Portugalczycy, którzy odtańczyli swoją sambę, różne rytualne tańce. Nagle przeniosłem się oczami duszy mojej do Rio de Janeiro. Wymieniłem się breloczkiem z jedną Hiszpanką, przepraszam, Brazylijką. Ona mi dała taki piękny klapek z napisem Brazylia, a jej dałem taki proporczyk z napisem Polska. I ja zawiozę Brazylię do Polski, a ona zawiezie Polskę.
Tyle tych wymiarzy już tak nie pamiętasz od... Ja chciałam tutaj jeszcze dodać, że ten pielgrzymi szlak, tutaj mogę przyłączyć się z Witkiem, że przede wszystkim uczy takiej pokory, bo kiedy możemy na co dzień, nie wiem, biegam wszędzie szybko, a tutaj nagle okazuje się, to jakaś kontuzja, tu coś i człowiek zostaje nagle z tyłu i troszkę to jego tempo spowalnia, ale przede wszystkim nauczyłam się też może korzystać z pomocy drugiego człowieka, bo nie wystarczy tylko oj, ja sama, ale przede wszystkim należy tę pomoc przyjmować.
A ja bym chętnie zaszczepiła w Polsce siestę.
Jak będziemy głosować, ja także podniosę rękę.
Ja, jak przeżyłam Camino, dla mnie było bardzo ważne to, że mogą tutaj liczyć na wsparcie grupy oraz wszystkich uczestników tutaj, wszystkich pielgrzymów, ponieważ również miałam pewne kryzysy, ale najgorszy był taki nie kryzys, że nie dojdę, że nie dam sił, ale kryzys wewnętrzny, taki kryzys duchowy, kiedy musiałam zmóc się sama ze sobą, podbudować się jakoś psychicznie, żebym dała jakąś radę. Tutaj bardzo również pomagał nam ojciec Benedykt. Tak.
Kto jemu pomagał? Kto jego podbudował?
My staraliśmy się modlitwą oraz jakieś etapy swoje oferowaliśmy właśnie, żeby ojciec miał siły.
Ja tutaj tylko... Proszę, proszę.
Również bardzo ważnym momentem było, jak pewien odcinek, jak dostawaliśmy, również mieliśmy informacje z Polski, co się dzieje, jak była trudna sytuacja z pogodą, że nie było żniw. Również jeden dzień poświęciliśmy. Modliliśmy się o dobrą pogodę w Polsce, aby rolnicy mogli zebrać swoje zbiory. Moi rodzice również są rolnikami i bardzo otaczałam ich wtedy. Przez całą pielgrzymkę również otaczałam ich modlitwą. No ale to było bardzo również szczególne dla nas wtedy.
A propos tego dzielenia się, tutaj, o czym Witek wspomniał, Agacie przekazałem, to już przekazałem tylko, bo ja nie dostałem dzisiaj rano w metrze od Meksykanów. W uszach tej Meksykanki, która nam mi podarowała te kolczyki, były kolczyki z Janem Pawłem II, takie same, tylko że przez pół to pole podzielone, i Jan Paweł II, logo Światowej Dni Młodzieży. Meksykanka, dając te kolczyki, mówiła, że to nie jest dla ciebie. To są kolczyki, to nie jest dla ciebie. Ale weź, będziesz komuś... No to teraz spełniam to życzenie Meksykanki.
Dziękuję ojcu i tej Meksykance bardzo.
No, mam nadzieję, że gdzieś w Toruniu wzbudzisz jakieś, no przynajmniej jakiś, nie, może zachwyt, ale troszeczkę taką jakąś taką też trochę zazdrość, taką dobrą, w dobrym sensie, że masz kolczyki ze Światowej Dni Młodzieży, co więcej podarowane właśnie. To jest taki żywy, widzialny znak, dowód tego, że jest ta wymiana. Ludzie się po prostu poznają.
Agata jest osobą, która nie uczestniczyła z nami na pielgrzymim szlaku El Camino. Dołączyła do nas już, aby uczestniczyć w Światowych Dniach Młodzieży. Może dobrym moment i czas, by powiedziała, jak nas spotkała, jak wyglądaliśmy, i byśmy zaczęli też może rozmawiać o tym, czym żyjemy od wtorku, bo dzisiaj już mamy piątek, więc nie żyjesz, Anitko, głowa cała. Dobrze.
Stół także.
Dobrze, stół także.
No ja jechałam tutaj do Madrytu z grupą Emmanuel i my jechaliśmy przez Perlamontagne, to jest miasto we Francji, gdzie objawiło się serce, najświętsze serce Marii Małgorzacie. Tam mieliśmy 3-dniowe rekolekcje, po czym jechaliśmy przez Lourdes do Madrytu. No gdy to jechałam do Madrytu, no też byliśmy zmęczeni po kilku dniach jazdy. No a tak szczerze powiem, to grupy nie poznałam, stąd z tyłu z korytarza się pytają, czy to są te osoby, na które ja czekam. Oni mnie nie poznali, ja ich nie poznałam, ale tak podchodzę bliżej. Tak, tak, to oni.
Agata, było aż tak źle?
Nie, byliście tak opaleni po prostu. Nie, ja nie mówię, że źle, tylko po prostu wszyscy tak opaleni, jakbyście mieszkali już dłuższy czas w Hiszpanii.
A po tych dniach spędzonych na szlaku, nocach pod niebem, pełnym gwiazd, chłodzie oczywiście również. Przyjeżdżacie do Madrytu, gdzie mamy tak 40 stopni, jest gorąco. Setki tysięcy ludzi wszędzie, młodych ludzi, hałas. Jakie były te pierwsze wrażenia właśnie po powrocie ze szlaku i przyjeździe tutaj do Madrytu?
Ja cały czas powtarzałam, że na szlaku mi jest zimno, więc jak przyjechałam do Madrytu, to czuję się jak ryba w wodzie. Tak się zaklimatyzowałam, że w ogóle ludzie podchodzą do mnie i rozmawiają ze mną po hiszpańsku, bo myślą, że jestem Hiszpanką, więc może taki znak, żebym została w Madrycie.
¿Qué tal?
Bien. Muy bien, gracias.
Ksiądz kardynał Antonio Maria Rocco Barrera powiedział, że oczekuje po tych Światowych Dniach Młodzieży 500 000 małżeństw. Także...
Ale międzynarodowych, czy...?
Międzynarodowych. Wszystko przed nami.
Ojciec tutaj pytał o to pierwsze wrażenie po pielgrzymce, po tym szlaku na Santiago. Ja chciałam dodać, że tutaj już jak doszliśmy do Santiago de Compostela, tam już można było zauważyć ten klimat Światowych Dni Młodzieży, dlatego że w niedzielę w całym Madrycie, w diecezjach Madrytu, odbywały się już przygotowania, gdzie młodzież, w diecezjach hiszpańskich, tak, gdzie młodzież już poprzez śpiew, modlitwę uwielbiała Chrystusa, także gwarno, głośno, wesoło, gitary, muzyka.
Także już ten klimat... Było przed...
Przed dojazdem do Madrytu.
Bazyliką, ale w Santiago de Compostela również spotykaliśmy grupy, które wieńczyły swoje Światowe Dni Młodzieży, przygotowanie w diecezjach. i wówczas i tam grupy z Polski, ale z wielu różnych kontynentów.
Diecezja Santiago de Compostela jest jedną z diecezji, które najwięcej przyjęły pielgrzymów. Sama diecezja Santiago de Compostela około 12 tysięcy pielgrzymów z całego świata, w tym z Polski również.
No już pytanie ojca Marka o to wrażenie. Pierwsze to już dotknięcie cywilizacji w Santiago, czyli tego potężnego gwaru, ruchu, zamieszania. No a już tutaj to już w 100% wróciliśmy z tego wyciszenia, z tych rekolekcji w drodze do świata, który żyje, który krzyczy, który jest, jak to wcześniej ujął Witek, światem wielu sprzeczności, w którym cieszymy się o tyle, że są Światowe Dni Młodzieży, że gromadzimy się jako ludzie młodzi, by dawać świadectwo Chrystusie i o tym, czego ten świat potrzebuje. A takie wrażenie, to mogę tutaj powiedzieć uczestników już Światowych Dni Młodzieży, nas jako uczestników, że po El Camino plecak pielgrzyma Światowych Dni Młodzieży to jest po prostu nieodczuwalny na plecach. Wszędzie chodzimy z tymi plecakami. To ktoś zauważył, że praktycznie nikt nigdy nie chce ściągnąć tego plecaka tutaj madryckiego, Światowych Dni Młodzieży, bo tamten miał taką wagę, że ten to jak piórko. Więc to jest takie pierwsze, myślę, doświadczenie i skojarzenie. Twardobetonowa podłoga w szkole, gdzie śpimy, nam w zupełności już nie przeszkadza. Radość wielka, że prysznic jest ciepły, czyli jest ciepła woda. Golić się w zimnej wodzie to rarytas po prostu.
Dobrze, z każdym dniem się przyzwyczajamy, tak. To tak jak do tego swojego domku, który nosiliśmy.
Jeśli chodzi o te wrażenia po przybycie do Madrytu, to faktycznie ta droga do Santiago de Compostela, ona była takim preludium do tej symfonii wrażeń, które tutaj mają miejsce w Madrycie na Światowych Dniach Młodzieży i spotkaniu z Ojcem Świętym. Bo nagle pomarańcze, winnice zamieniły się na neony miasta, bądź co bądź stolicy wielkiego zachodniego państwa. A piękne były te krajobrazy. Z jednej strony pustynne, ale też wiele egzotycznych owoców, pomarańczy, jabłoni, melonów, gdzieś mówiąc językiem polskiego poety, z rzadka ciche grusze siedzą, a wyśmienite są te hiszpańskie gruszki i pomarańcze. Zawsze jak proszę tutaj w jakiejś kawiarni, zuma de naranja, natural, podkreślam, bo jakoś słodsze są te pomarańcze. Natomiast sam Madryt porywa. No, Warszawa jest wielkim miastem, Rzym także jest wielkim miastem, bo w tym też mogłem być, ale Madryt, zwłaszcza teraz, ma w sobie coś z wieży Babel, po prostu pomieszanie języków ze wszystkich zakątków świata, z Ameryki Południowej, Północnej, Australii, z Afryki. Przecież my w tej szkole, w której jesteśmy zakwaterowani, sąsiadujemy z Wenezuelczykami. Ogromni oni są. Dziś jak miałem zęby w łazience i obok mnie zdjąłem okulary, jak po chwili założyłem już po porannych toaletach, jakież było moje zdziwienie, kiedy po prostu wyrósł przy mnie dwumetrowy osiłek. To są piękne, to są chwile. Tutaj oni się zaśmiewają ze mnie, moi współtowarzysze niedoli czy doli pielgrzymiej, ale to jest to właśnie piękne, ta różnorodność światowa.
Dla mnie natomiast Santiago, jak byliśmy na Santiago, to były takie rekolekcje właśnie w drodze, gdzie mogliśmy się wyciszyć, skupić, przemyśleć. Tutaj natomiast w Madrycie jest takie uczestnictwo, ale tutaj jest tak dużo radości, dużo życia, pełne entuzjazmu. W Madrycie spotykamy, wszyscy krzyczą Viva Papa, wzajemnie nawzajem uczymy się różnych przyśpiewek. Bardzo, nasze jest bardzo znane już przez Portugalczyków, którzy również nas nauczyli później swoich i naprawdę jest bardzo miło, kiedy jeden człowiek jest dla drugiego bratem, siostrą i wzajemnie się uśmiechamy do siebie, pozdrawiamy się jakoś.
Tak, to była wczoraj taka przygoda z Portugalczykami w metrze, gdy wchodziliśmy śpiewając piosenkę. Od razu załapali pierwsze, drugie słowo, po czym nauczyli jej się śpiewać, powtarzać, się spytali, skąd jesteśmy z Polski. Z Polski, aha, to papież, tylko nie wiedzieli, gdzie Polska leży na mapie.
No tutaj cały czas też mogę... Mówimy, że ten szlak do Santiago de Compostela był takim czasem spokoju, harmonii, tak tutaj podkreślamy, a teraz przyjeżdżamy, taki gwar, szum. tutaj w Madrycie też są takie miejsca, gdzie można się rzeczywiście wyciszyć, jest spokój, ponieważ w kościołach cały czas trwa też adoracja Najświętszego Sakramentu. I pomimo tego, że wielu ludzi jest rzeczywiście w tych kościołach, różnych narodowości, mnóstwo ludzi, to jednak jest to takie miejsce, gdzie tutaj też możemy taki spokój odnaleźć. To nie tylko ten gwar, szum i śpiew rzeczywiście, ale jest taka radość.
Ja oczywiście nie zaprzeczę Agnieszce w tej refleksji, natomiast ośmielę się nadmienić, że w spacerze między kościołem a kościołem Agnieszka nie mieszkała omamić Gwardii Tureckiej i zdjęciom nie było końca, bo szczególną estymą darzą obcokrajowcy te nasze Polki, no ale...
Rzeczywiście, jak warto było zrobić zdjęcie.
Natomiast prawdą jest, że to bardzo wzruszające, że młodzież z całego świata przychodzi i klęka wspólnie razem przed Najświętszym Sakramentem, czy dziś będąc w Bazylice świętego Franciszka, czy w kościele świętego Izydora, w którym my zdążyliśmy być jeszcze przed siestą, choć wstaliśmy o tej samej porze, co ojciec Benedykt.
Tak, także ojcze nam się udało jeszcze.
No tak, wam się udało, ponieważ takim jakimś zaszczytem dla nas przeogromnym jest i radością to, że nasza grupa została zaliczona z faktu, że zgłosiliśmy się jako jedni z pierwszych do uczestnictwa w Światowych Dniach Młodzieży, do tego, że z naszej grupy zostały wylosowane 3 osoby do tego, aby uczestniczyć w jutrzejszej Wigilii czuwaniu z Ojcem Świętym Benedyktem XVI, aby nie być w sektorach na Quattro Ventos, ale by być blisko Ojca Świętego. Dzisiaj akurat byliśmy tam po akredytację. Szczerze mówiąc, wczoraj zrezygnowaliśmy. Szło to zbyt powolnie, zbyt opieszale. A dzisiaj już jednak wprawieni i wolontariusze, i te osoby, które posługują w wydawaniu akredytacji, przyspieszyły tempa i uzyskaliśmy je bardzo szybko, ale niewystarczająco szybko, żeby zdążyć do kościoła, chociażby świętego Izydora.
No to słuchajcie, to Bogu dzięki, żeście nie spalili tych rzeczy, bo... nie wyobrażam sobie, co by to było w sobotę. Wiemy już, kto będzie przy papieżu blisko? Zdradzamy, nie zdradzamy?
To jest obecna tutaj w studiu Asia Molak, to jest jeszcze Asia Gradowska i Paweł Palembas. Te 3 osoby będą jutro od godziny 13 przygotowywać się. Tam już mają być, wejść, aby uczestniczyć w tej modlitwie.
No to Asia, jutro masz cały dzień z głowy praktycznie.
Tak, ale myślę, że jest warto. Powiem szczerze, że po wczorajszym właśnie dniu, jak ojciec wspomniał, było ciężko, że byśmy zrezygnowali. Dzisiaj jeszcze tak z mniejszym entuzjazmem tam poszliśmy, chociaż jeszcze nadzieja była, nie zapomniał momentu, jak ojciec wszedł i tam już jako lider naszej grupy załatwiał to wszystko, a my z różańcem w ręku oczekiwaliśmy i modliliśmy się, aby nam wszystko się udało. Ponieważ no, każdy z nas chciał uczestniczyć w tym i bardzo na wszystkim, całej naszej trójce zależało na tym wszystkim. Dlatego jeszcze raz dziękujemy ojcu, że nam jeszcze w tym wszystkim pomógł.
No to słuchajcie, to świetna sprawa się stała. Dziewczyna gdzieś tam na El Camino szukała jakieś podbudowy, jakieś kryzysy przeżywała, to i sam Ojciec Święty będzie ją teraz wyciągał. Podbudowywał cię, będzie sam Ojciec Święty.
Tak, wczoraj jeszcze miałam taką sytuację, że też już również byłam zrezygnowana, bo nie było miejsca jak dojść do centrum, żeby być naprzeciwko ołtarza. Obeszłam wszystko naokoło i również udało mi się stać z lewej strony bardzo blisko papieża. Widziałam, jak wsiadał do PV Mobile, przejeżdżał obok mnie i również były łzy radości, łzy szczęścia.
Słuchajcie, gdy mówimy tutaj o Madrycie, no mamy tutaj też swoje wrażenia troszkę od innej strony, dlatego chciałbym teraz was zapytać. Ojciec Marek był organizatorem spotkania Polaków i Polonii całego świata, które miało miejsce w środę w kościele Calatravas. Powiedzcie coś o tym spotkaniu. Byliście tam na tym spotkaniu. Niektórzy wewnątrz, niektórzy z zewnątrz. Niektórym nawet zrobiłem zdjęcie, ale do internetu nie daję.
Dlaczego?
No. No.
Aż macie, tak źle?
Nie.
Macie,
powiedzmy, że wasze plecy ładnie też wyglądają, tylko nie wiem, czy akurat by zainteresowały wszystkich internetu. Ale nie, to tak żartem tak mówię. Słuchajcie, powiedzcie, jak przeżywaliście to spotkanie? Mówiliśmy tutaj o wielu językach różnych, całego świata i tak dalej, a tutaj się spotkali ludzie, którzy mówią jednym językiem.
niesamowite spotkanie. Spotkanie młodych ludzi, zjednoczonych i wspólny rodowód, można tak powiedzieć, bo byli to Polacy, którzy mieszkają w Polsce, ale też Polacy, którzy mieszkają poza jej granicami i tutaj zjednoczeni w jednym miejscu, wspólnie śpiewając polskie piosenki, wspólnie modląc się, czuwając,
trzymając się za ręce.
Także niesamowite spotkanie. Myślę, że naprawdę warto było tam być.
No ja pomyślałem jedno, a to Polska właśnie. Nic dodać, nic ująć.
To spotkanie na pewno tych obecnych w kościele, jak również przed kościołem, uświadomiło nam, jak wiele osób mówi w języku polskim, niekoniecznie mieszkając, żyjąc w Polsce, i są to osoby wierzące, są to osoby zaangażowane w życie kościoła, w życie ojczyzny, które krzyczą Polska, noszą biało-czerwoną flagę tuż przy fladze kraju, z którego pochodzą. Tu chciałbym dotknąć tego fenomenu Światowych Dni Młodzieży w odróżnieniu od innych spotkań, gdzie przynależność do danego kraju nie jest rywalizacją, chociażby jak na meczach sportowych. Tutaj kiedyś wspominaliśmy mecz pomiędzy Barceloną a Madrytem. To prowadzi do rywalizacji między klubami, między ich oznakami, między szalikami czy też innymi gadżetami. A tutaj, co się tyczy Światowych Dni Młodzieży, łączy wiara, a przynależność do danego narodu jest czymś, z czego się chlubimy, tym się wzajemnie umacniamy. Trzeba powiedzieć jeszcze, że 7 punktów w Madrycie to miejsca, gdzie odbywały się przez te 3 dni spotkania w ramach kateches i spotkaniami kateches dla Polaków i Polonii.
A gdzie słuchacie kateches i jakie wrażenia?
To znaczy, słuchając kateches, byliśmy najbliżej nas, mieszkamy na Via Calvaro, bardzo blisko polskiej kwatery, tam byliśmy w dniu dzisiejszym.
Ale jeszcze tutaj zapytajmy jedno, gdy jesteśmy przy tym wątku polskim. Ojcze Marku, statystyki Polaków tu na Światowych Dniach Młodzieży, to możesz od razu tutaj przypomnieć.
Jest ponad 12 tysięcy Polaków zapisanych, łącznie też z wolontariuszami. To jest najliczniejsza grupa cudzoziemców, wolontariuszy, 1500. Do tego dochodzi około 700 księży również, więc są w sumie naprawdę imponujące. A Polacy między innymi, polscy wolontariusze między innymi budowali ołtarz na Quattro Vento też. Dzisiaj to odbędzie się czuwanie modlitewne, a w niedzielę msza rozesłania.
Chociaż też należy wyrazić tę radość, że jest nas tak wielu, z jednoczesnym ubolewaniem i to uczestników, których spotykamy. O, pozdrawiamy na przykład Piotrka Krupę, spotkaliśmy z naszej uczelni, potem Jurka Giorgio.
Umera.
Ale jest też ten ból, że jest nas tak mało, że nie poczyniono, myślę, większych starań, żeby uczestnictwo w Światowych Dniach Młodzieży na kontynencie europejskim, gdzie mamy proporcjonalnie bliżej niż na przykład do Sydney 3 lata temu lub też do kolejnego Światowego Dnia Młodzieży, jak już wiele osób tutaj podaje.
Hiszpańscy organizatorzy są zaskoczeni, że po raz pierwszy bodajże w historii Światowych Dni Młodzieży jest więcej na przykład młodzieży niemieckiej niż polskiej.
No zapewne jest to owoc spotkania z Ojcem Świętym w Kolonii. I na przykład takie też moje osobiste odczucie i wrażenie Kolonii i tego rozpoczęcia inauguracji w porównaniu, człowiek porównuje, nie można mu tego jakimś tam sposobem odebrać. Wówczas dane mi też było być na Światowych Dniach Młodzieży, akurat z młodzieżą z Kazachstanu. Przepłynięcie statkiem w asyście dwóch kolejnych przez Ren, to było rzeczywiście imponujące wrażenie. Czymże ono jest w porównaniu do wczorajszego takiego
przejścia przez symboliczną bramę, ale w takim wymiarze garstki tej młodzieży, która przychodziła z Ojcem Świętym, w porównaniu do tego, czego byliśmy świadkami w Kolonii, jak również w Sydney, gdzie Ojciec Święty, który jest dla nas przewodnikiem po ścieżkach wiary, jest zastępcą Chrystusa w Kolonii. On był niesiony przez młodzież i prowadził młodzież, a tutaj był tylko, można powiedzieć, symbolicznie witany przez przedstawicieli każdego kontynentu. To w tym odbiorze i wrażeniu, gdy mówimy o wymiar formacyjny, myślę, młodego człowieka i to, czemu powinny też służyć Światowe Dni Młodzieży jako zachęta do uczestnictwa w wydarzeniach związanych z wiarą, z identyfikacją się z Kościołem, to na pewno Kolonia zrobiła no, swoje. I to jest, myślę, owoc tych wydarzeń.
No na pewno tutaj takie porównania są i trzeba je tutaj też wyrażać, bo przed nami po prostu kolejne Światowe Dni Młodzieży, organizatorzy którymi poniekąd my jesteśmy wszyscy, bo my wszyscy współpracujemy też z księdzem Grzegorzem Sowadorskim, z Krajowym Biurem Światowym Dniem Młodzieży. Mamy szansę tam także swoje wysiłki jakoś wnieść, żeby również w jakiś tam sposób, mały bo mały, ale wpłynąć na kolejne Światowe Dni Młodzieży. Ale ja chcę Was, moi drodzy, teraz zapytać jeszcze o jedną sprawę, tutaj pozostając przy polskim akcencie, no o ten taki najmocniejszy polski akcent, Światowe Dni Młodzieży, który objawił się już we wtorek na mszy świętej inauguracyjnej.
Czyli wspomnienie błogosławionego Jana Pawła II. Tutaj chyba ten najważniejszy akcent polski, ważny nie tylko dla nas jako Polaków, ale też obcokrajowców, bo jeżeli ich spotykamy i z nimi rozmawiamy, to jedyne, co kojarzą z Polską, to właśnie papieża Jana Pawła II. I to jest taki zaszczyt dla nas i też miły element, kiedy spotykamy te osoby i one wiedzą, że z Polski pochodził Jan Paweł II. Ale co jeszcze tak wspomnę o tych wolontariuszach, przypomniała mi się jedna z mszy, którą mieliśmy w niedzielę w drodze do Santiago. Mieliśmy mszę po hiszpańsku i tam właśnie ksiądz podczas mszy wspomniał o tym, że oni jako Hiszpani są w ogóle mało przygotowani do Światowych Dni Młodzieży i bardzo dziękuję, że są na mszy Polacy, bo to Polakom powinniśmy najbardziej podziękować, ponieważ 80 wolontariuszy buduje ołtarz i tutaj właśnie podczas mszy bardzo nam dziękował za to, że jesteśmy i że dajemy przykład Hiszpanom, jak powinni zachowywać się...
Villa Franca del Bierzo.
Katolicy.
Tam w kościele.
No i co można wspomnieć też, że Polska jest bardzo popularna. Bardzo dużo osób chce się zamieniać na flagi polskie, by chciało nosić flagi polskie. No niestety nie wzięliśmy zbyt dużej ilości, żeby się wymieniać. I wiele osób poznaje podstawowe zwroty po polsku. Cześć, witam. A wczoraj nawet spotkaliśmy dziewczynę z Izraela, która poprawnie powiedziała do nas, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
No i teraz, Agato, na pewno jeszcze znają piosenkę naszą.
No oczywiście, to Portugalczycy.
Portugalczycy z Ameryka Środkowa.
Brazylijczycy byli, tak.
Najbardziej im się podoba nasza piosenka.
Czy te dziewczyny z Izraela odpowiedzieliście? To do raba?
Niestety my jeszcze poprawnie się nie nauczyliśmy w jej języku odpowiadać, ale to jest...
Wszystko przed nami.
Tak, wszystko przed nami.
Po raz kolejny to stwierdzenie tutaj pada. Wszystko jest przed nami. I te małżeństwa międzynarodowe, i nauka różnych języków, także powoli, nie przyspieszajmy tych faktów.
Tak, tym bardziej, że następne Światowe Dni Młodzieży odbędą się w pięknym miejscu, gdzie rzeczywiście też poznamy różne języki i kultury. Tak, chciałbym zapytać Was o jedną rzecz. Mówimy tutaj o błogosławionym Janie Pawle II. Pamiętacie mszę inaugurującą Światowych Dni Młodzieży tutaj? Jesteście pokoleniem Jana Pawła II, czy pokoleniem Benedykta XVI?
No, ojciec święty Benedykt XVI wspomniał na początku Eucharystii, że inicjatorem Światowych Dni Młodzieży był Jan Paweł II, ale w swojej homilii powiedział, czy to powiedział Benedykt XVI? Nie, to powiedział gospodarz Madrytu na tej mszy posłania, że jesteście pokoleniem już nie nie Ojca Świętego Jana Pawła II, ale Benedykta XVI, bo od śmierci Jana Pawła II zdążyło upłynąć tyle lat, że nowa generacja młodych pielgrzymów tutaj na Światowe Dni Młodzieży zdążyła dorosnąć. Trudno powiedzieć, no zarówno Ojciec Święty Jan Paweł II, jak i Benedykt XVI są następcami świętego Piotra, są kolejnymi papieżami i trudno tutaj dowodzić wyższości świąt Bożego Narodzenia nad Wielkanocą, że się posłużę tym porównaniem. Ale my możemy powiedzieć, że jesteśmy pokoleniem zarówno JP2, jak i B16.
No, ale ja nawiązując do tego spotkania środowego, którym przewodniczył ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz, powiem, że dla księdza kardynała akurat tutaj nie tylko nie było żadnych wątpliwości, ale on jeszcze no tak to z wielką mocą to podkreślał. No w ogóle to, czy tu może być jakaś wątpliwość, co to jest za pokolenie, to jest pokolenie Jana Pawła II. Benedykt XVI jest kontynuatorem i umacnia, jest także z młodzieżą i wspaniale daje im także to słowo życia, ale to jest pokolenie Jana Pawła II, to są owoce jego pontyfikatu, tak mówił ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz. Przyznam się szczerze, że no bardzo podobają mi się te słowa i bardzo podobało mi się właśnie to, nawet i ten sposób, w jaki je ksiądz kardynał tam wypowiadał.
Także jesteśmy pokoleniem Jana Pawła II, ale doceniamy też Benedykta XVI.
Tak, pokoleniem JP2, które gra w drużynie teraz B16 po prostu, na przykład. No. A słuchajcie, przy msza święta inauguracyjna to był we wtorek, było właśnie takie wydarzenie dość niespodziewane. Właśnie z Krakowa ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz przywiózł relikwię Jana Pawła II. Coś wam to mówi, czy już wy jako ludzie z Polski, no tu są te relikwie, tam są te relikwie, tu już mamy w centrum Jana Pawła II i tu i tam i już, no tak przewrotnie zapytam, czy odczuwacie już jakiś taki przesyt pod tym względem?
Ku zaskoczeniu, ja tutaj wejdę troszeczkę w słowo, celebrując tę Eucharystię na rozpoczęcie Światowych Dni Młodzieży, nasi pielgrzymi uczestnicy dostali się do pierwszych szeregów wręcz po wielu trudach i tutaj, ale nauczeni odnajdywać szlak pośród ścieżek wręcz niemalże niemożliwych, więc to się im udało i należy złożyć świadectwo, że pierwsze, o co mnie zapytali, czy dotknąłem ołtarza, na którym była sprawowana msza święta na rozpoczęcie Światowych Dni Młodzieży, bo ich zaszczytem było to zrobić i znaleźć się przy tym ołtarzu. To była rzeczywistość dla mnie osobiście bardzo budująca, jako tego, który no, posługuje pośród młodzieży.
Rzeczywiście nam tutaj w pięć osób udało nam się dojść do ołtarza już po zakończonej Eucharystii, kiedy jeszcze były te relikwie wystawione. Rzeczywiście udało nam się tam podejść. Tak właściwie to nie wiem, jak żeśmy to teraz zrobiły, jak tak sobie analizuję.
Przez bramki skoczyłyśmy.
Tak, to zdecydowanie.
Polak potrafi.
Dosyć. A tak, to już rzeczywiście wszyscy krzyczeli, tak, to na pewno Polki, bo w ten sposób tutaj udało nam się dojść. I absolutnie jeszcze nie czujemy takiego przesytu. Ja myślę, że to jest radość i to jest zawsze jednak duma i coś wspaniałego, że możemy tutaj uklęknąć przy tych relikwiach i teraz modlić się już do błogosławionego Ojca Świętego Jana Pawła II.
No i będziemy zapewne wspominać to także tutaj ten kontekst Jana Pawła II, bo no nie sposób w ogóle tutaj jakoś to wyabstrahować, wysublimować. No i czy Marku będziemy wspominać rok 2003, Quattro Ventos?
Myślę, że tak, zwłaszcza myślę, że od jutra nawet, kiedy zobaczymy pierwsze grupy na Quattro Ventos w 2003 roku było to spotkanie tylko dla młodzieży hiszpańskiej. Jak mówił w jednym z wywiadów ksiądz Grzegorz Roldan, sekretarz Komitetu tutaj Centralnego, Lokalnego Światowych Dni Młodzieży, już w 2002 Hiszpania poprosiła właśnie o możliwość zorganizowania Światowych Dni Młodzieży. Jednak wówczas padło gdzie indziej, później jeszcze było spotkanie w Sydney, Toronto, Sydney, Kolonia, I to spotkanie w 2003 roku na Cuatro Vientos, jak on podkreślał, było taką próbą, czy rzeczywiście Kościół w Hiszpanii, Kościół hiszpański jest w stanie zorganizować Światowe Dni Młodzieży. I w końcu, no dzięki właśnie papieżowi Benedyktowi XVI, ta możliwość okazała się
do spełnienia.
I to zobaczymy. Spodziewano się wówczas około 200 tysięcy młodych ludzi. Na drugi dzień rano, czyli w sobotę wtedy już o godzinie 11 było 300 tysięcy osób na placu, na tym lotnisku. Upał rzeczywiście nas od czego niesamowity. Ale mieliśmy tę okazję, że przed transmisją pojechaliśmy właśnie tam na ten plac. Weszliśmy na to podium, tam gdzie miał usiąść Ojciec Święty Jan Paweł II. I zobaczyliśmy po prostu masę ludzi i niesamowite morze flag różnokolorowe powiewające nad głowami. To było coś niesamowitego. A wśród młodzieży byli nie tylko katolicy. Były osoby również, powiedzmy tak, oddalone od kościoła, ale też były osoby niewierzące, a nawet były osoby z innych religii. Pytaliśmy, dlaczego, co one tutaj robią, dlaczego tutaj przyszły. Odpowiedź była jasna i prosta. No chcemy spotkać się z Janem Pawłem II, ponieważ to jest człowiek wyjątkowy. Wyjątkowy dla ludzkości i być tutaj dla nas jest zaszczytem. Te wywiady też, jak pamiętam, poszły przez Radio Maria. No i oczywiście następne spotkanie, msza na placu Krzysztofa Kolumba, bardzo blisko właśnie tego miejsca, gdzie dzisiaj była Droga Krzyżowa. I milion ludzi znowu w centrum miasta, po raz kolejny z Ojcem Świętym Janem Pawłem II.
No słuchajcie, my tu przypominamy, bo przed chwilą była mowa o tym, jakim to jesteśmy pokoleniem i tak dalej. No, macie też jako pokolenie JP2 to zadanie, żeby pokazać tę wyjątkowość no Jana Pawła II, ale przede wszystkim on nam pokazywał tę wyjątkowość Kościoła, wyjątkowość Chrystusa. No to jest takie chyba zadanie, o którym dzisiaj nam także mówił podczas Drogi Krzyżowej Benedykt XVI. Podołacie? Da się coś tutaj zrobić?
Tak, ja przypominam sobie tutaj taką jedną ze stacji Drogi Krzyżowej. Bodajże szósta była to stacja, gdzie były takie słowa, abyśmy nie wstydzili się zamanifestować swojej wiary. I tak, i to przede wszystkim tutaj skojarzyło mi się z tymi Światowymi Dniami Młodzieży, dlatego że tutaj rzeczywiście tysiące osób manifestuje tą wiarę i nie wstydzi się jej. Ludzi młodych, gdzie mijając na ulicy mnóstwo tych ludzi, rzeczywiście nikt nie wstydzi się świadczyć o tym Chrystusie, o Chrystusie. I my także staramy się tutaj czy swoją modlitwą, czy też tutaj tymi śpiewami, ale zachowaniem, taką też wymianą słów z osobami innych narodowości.
My przecież wiemy, że Hiszpania jest bardzo zliberalizowana i wiadomo, jakie są rządy teraz w Hiszpanii. I myślę, że właśnie to jest to nasze świadectwo, że jesteśmy tutaj, że razem modlimy się, czuwamy, śpiewamy i nie wstydzimy się tego, że jesteśmy chrześcijanami. Nie uciekamy gdzieś w kąt, tylko jesteśmy. Teraz to jest takie... Bardzo podoba mi się to określenie, że Światowe Dni Młodzieży są takim świętem wiary. I naprawdę to jest takie wielkie święto wiary.
Dzisiaj 12 przedstawicieli młodzieży z 5 kontynentów plus 2 osoby z Hiszpanii mogło zjeść obiad z Ojcem Świętym Benedyktem XVI. Mogli też porozmawiać na różne tematy. Ojciec Święty słucha bardzo uważnie, o czym my rozmawiali młodzi. O co zapytalibyście Ojca Świętego, gdybyście mogli zjeść z nim obiad?
Ojej, teraz...
Bardzo dobre pytanie, takie dziennikarskie.
Ja myślę, to jest tak, każdy opowiada...
Oczywiście chodzi tutaj o pytanie, coś więcej niż to, czy mogę prosić chleb albo sól. Tak, to też jest to pytanie w sumie, ale...
Przede wszystkim prosilibyśmy o błogosławieństwo, bo takie słowa, które sobie każdy układa, a jeżeli spotkam Ojca Świętego, znaczy jeżeli mam już zaplanowaną tę audiencję, czy też spotkanie z Ojcem Świętym, nie miałam jeszcze tej możliwości, tak... Ludzie mówią, rzeczywiście przygotowują sobie, a zapytam o to, o tamto, ale rzeczywiście jeśli dochodzi do tego spotkania, to tak naprawdę nie wiemy o co pytać, ale przede wszystkim prosić o to błogosławieństwo, modlitwę.
A ja wiem, o co bym zapytała Ojca Świętego, kiedy spotkamy się w Polsce i kiedy będą Światowe Dni Młodzieży znowu w Polsce.
Agata, masz jakieś pytanie do Ojca Świętego w ogóle?
No to trudne pytanie, które ojciec mi teraz zadał. No to tak spontanicznie trudno o to zapytać, ale to Ani, to jest bardzo dobre, kiedy będą Światowe Dni Młodzieży w Polsce. Tylko w którym mieście by miały być?
Oczywiście w Toruniu.
O, stadion już jest duży, to miejsce już jest.
Oczywiście.
Ja bym wam chętnie zdradził, o czym będę albo rozmawiałbym z Ojcem Świętym Benedyktem XVI, ale pozwólcie, że zachowam to dla siebie.
Asia, masz jakieś pytanie do Ojca Świętego? Chciałabyś mu zadać jakieś pytanie?
No nie wiem, tak jak Agnieszka wspomniała, pewnie na pewno błogosławieństwo, pewnie byłabym zaszczycona tym, że w ogóle jestem obok Ojca i... No to ja mam wrażenie.
To ja może zadam wam inne pytanie, które może właśnie pokazać też stan naszego ducha, gdy nieoczekiwanie znaleźlibyśmy się po prostu twarzą w twarz z Ojcem Świętym Benedyktem XVI. Czy bylibyście w stanie zrobić to, co robił wielu młodych ludzi w Australii, na przykład, kiedy płynęli statkiem Sydney 2000 z Ojcem Świętym Benedyktem XVI, stali przy nim ramię przy ramieniu i nagle ktoś powiedział: Ojcze Święty, czy może mój kolega zrobić nam zdjęcie? I wyciągnął telefon komórkowy i telefonem zrobił zdjęcie. Mamy tutaj nawet na plakacie taki w metrze, że trzyma młody człowiek telefon komórkowy na wyciągniętej dłoni i robi zdjęcie sobie z Ojcem Świętym. Bylibyście w stanie coś takiego powiedzieć papieżowi?
Mam nadzieję, że jak byłabym w stanie cokolwiek wykrztusić siebie, to na pewno byłoby to okazja do tego, żeby rzeczywiście zrobić to zdjęcie, ale...
Światowe Dni Młodzieży to też otwarte muzea i myślę, że dziwię się, że Witek nie porozmawiałby o sztuce z Ojcem Świętym, o teatrze, o malarstwie.
Ale Witek powiedział, że wie, o czym by porozmawiał, tylko że się nie chce teraz zdradzać tego. I prawdopodobnie byłaby to właśnie rozmowa o muzeum.
No skoro wiecie, to po co pytacie?
A ja bym, tutaj właśnie popularny jest bardzo na tych Światowych Dniach Młodzieży, że podpisujemy sobie koszulki i wpisujemy sobie państwo i podpisujemy imieniem. No i oczywiście w języku, w którym mówimy, którym się posługujemy, no to pewnie wyciągnęłabym
autograf.
Tak, autograf na koszulce.
Światowe Dni Młodzieży, wiele radości, wiele entuzjazmu. Też uczestniczymy w tych spotkaniach, w których tylko możemy. Dzisiaj przeżyliśmy też drogę krzyżową, która uwypukliła kulturę hiszpańską. Ale z drugiej strony też rodzi się pytanie, bo każdy z nas, chociaż tu jesteśmy jedną grupą, jedną brygadą czy wspólnotą, każdy z nas przeżywał w innym miejscu to dzisiejsze wydarzenie i też myślę, jest dobra okazja, zresztą jak to czynimy niemalże każdego dnia, zapytać się i też podzielić się z innymi słuchaczami. A w szczególny sposób pozdrawiamy tych, którzy gdzieś tam piszą do nas SMS-y, że nas słuchają, że łączą się z nami duchowo, że żałują, że ich tu nie ma. Jest czego żałować. Modlimy się za was. Wy nas też wspierajcie swoją modlitwą. Co się odwlecze, to nie uciecze, więc kolejne Światowe Dni Młodzieży przed wami. Ale spróbujmy odpowiedzieć sobie na to pytanie słuchaczom. Jak przeżyliśmy dzisiejszą drogę krzyżową?
No oczywiście pomijając te wszystkie okoliczności, które sprawiały, że czuliście się zapewne, my też w studio tutaj też mieliśmy troszkę takie poczucie, czuliśmy się jako jedni z tego tłumu gdzieś tam w Jerozolimie, który tętnił swoim życiem gdzieś tam, prawda, a tutaj coś tam się działo obok nas, bo rzeczywiście w takiej liczbie uczestniczących pielgrzymów na tak małej przestrzeni, bo to jednak były małe przestrzenie. No to było trudno. Już coś człowiek zaczynał, jakąś refleksję, a tu wszystko szło dalej. No ale coś udało się wam wyłowić?
W jednym z rozważań było o prześladowaniu Kościoła, właśnie o tych miejscach na świecie, gdzie nie mogą ludzie manifestować swojej wiary, pokazywać tego. I to właśnie taki był pokazany kontrast. To, co my tu przeżywamy, a jak wygląda przeżywanie wiary w innych miejscach i co powinniśmy bardziej to uwypuklać, zdawać sobie w ogóle z tego sprawę, że my możemy tak oficjalnie przyznawać się do swojej wiary.
do godziny 14. Ci, którzy byli wówczas w tym miejscu, gdzie były rozłożone czy przygotowane wcześniej stacje Drogi Krzyżowej, mogliśmy podziwiać przygotowane figury. Rzeczywiście robi to wszystko ogromne wrażenie. To, co potem mogliśmy widzieć już niestety na telebimach, ponieważ gdyby to była diecezjalna Droga Krzyżowa Madrytu, no ona mogłaby się zmieścić na takiej przestrzeni, można byłoby wymagać, że młodzieży będzie na tyle, że wypełni te ulice. No to są Światowe Dni Młodzieży, gdzie mogliśmy tylko gdzieś tam na telebimie nie do końca zobaczyć to piękno, które zawierały te poszczególne stacje Drogi Krzyżowej. Nie wiemy, czy ten sam obraz był na telebimach, był tożsamy z tym obrazem przekazywanym sygnałem międzynarodowym, który czy też widzieli Państwo, lub też słyszeli przez tutaj posługę naszych współbraci. Rozważania były bardzo głębokie, były rzeczywiście współczesne. Było to mówienie dla mnie głosem młodzieży, o problemach młodzieży i za młodzież.
No jak kiedy ojciec zapytał o te wrażenia z Drogi Krzyżowej, to troszeczkę tak wpadłem w taką wewnętrzną konsternację, to za sprawą tego, że czułem się troszeczkę dziwnie, biorąc udział w Drodze Krzyżowej, patrząc na telebim, to tak jakbym patrzył na Chrystusa przez telebim, ale to oczywiście takie są warunki przy tego typu w sytuacjach, takim milionowym tłumie. Natomiast sytuacja, która mnie w szczególności poruszyła, w jednej ze stacji krzyż nieść mogły nieść osoby upośledzone, osoby chore. I nie zapomnę tego obrazu, kiedy krzyż z przodu niósł chłopak, który właśnie cierpiał na upośledzenie, którego nie potrafię zidentyfikować, ale to była jedyna osoba, która zauważyła, że się uśmiechała.
Tak, tak było. No i tutaj
też taki niezapomniany moment 12 stacji śmierci Chrystusa na krzyżu, gdy część osób wychowana w tradycji i przeżywająca Drogę Krzyżową w kościołach, myślę, uklękliśmy na tym rozgrzanym, też twardym asfalcie. Kolana potem wyglądały, jak wyglądały, każdy spojrzał, co niektórzy w geście takiej solidarności potem, patrząc na no cóż w porównaniu z tym cierpieniem Chrystusa, które rozważaliśmy, czy z cierpieniem osób, o których była ta Droga Krzyżowa, to bez porównania. Ale to są właśnie też Światowe Dni Młodzieży. Młodzież, entuzjazm i solidarność. Potem stuknęli się młodzi kolanami na znak takiego, no cierpieliśmy, warto było, jesteśmy razem.
Właśnie takie spotkanie różnych kultur jest też okazją, żeby zobaczyć, że religijność może się wyrażać w różny sposób, na różne, właśnie na przykład jedni uklękną, inni nie uklękną. Jak przeżyliście te oklaski na koniec Drogi Krzyżowej?
No ojcze, ja niestety tych oklasków już nie widziałem, bo byłem w drodze tutaj do studia, dlatego proszę mi wybaczyć, że tą refleksją się nie podzielę. Natomiast teraz przy okazji podzielę się inną refleksją, która miała miejsce w dość ekstremalnej sytuacji, o której nie chciałbym za szeroko mówić, żeby nie rozkojarzało to tego głównego nurtu naszej rozmowy. Natomiast te blaski i cienie Światowych Dni Młodzieży, mówiliśmy o tym braku życzliwości elit politycznych i o tym liberalizmie, który tutaj się panoszy. No nie ukrywamy, że papież jest tutaj, nie będzie to zbyt mocne sformułowanie, persona non grata dla pewnych środowisk, dla których po prostu religia jest rzeczą niewygodną. Miała miejsce parada homoseksualistów dwa dni temu. Dziś jadąc do studia także mijałem tych ludzi i cóż, nie zapomnę sytuacji, kiedy właśnie przy tym spotkaniu Polonii, kiedy Polacy modlili się w tym kościele, nie wszyscy do tego kościoła mogli się zmieścić. Część z nas była przez dłuższy czas także pod kościołem i właśnie tą ulicą przechodziła ta parada. Sprostuję jedną rzecz, te dziesiątki tysięcy, o których piszą na pewno media w Polsce i za granicą, dementuję. Ja widziałem najwyżej 350. To z ręką na sercu mówię. Natomiast nie zapomnę sytuacji, kiedy ten pochód, ta manifestacja przeszła, stanęła na rogu ulicy, a po drugiej stronie staliśmy my, Polacy, inne narodowości. Było może 10 metrów między nami dystansu, stał kordon policji i z biało-żółtą flagą między nami stanął Irakijczyk, właśnie Irakijczyk, który krzyczał w Benedito, Benedito i po prostu dla takich chwil chce się żyć.
To jest właśnie ciekawe, Irakijczyk, kościół prześladowany. I tutaj te skrajne grupy lewicowo-homoseksualne, one są bardzo małe, skrajne, marginalne, ale tak głośne, tak krzykliwe, a jeszcze dodatkowo tak ta bańka pusta jest nadmuchiwana przez media światowe, że tutaj od razu powiedzmy, uspokójmy waszych rodziców, bliskich, młodzieży się nic z nich nie stało, młodzież jest bezpieczna, młodzież się modli, młodzież przeżywa Światowe Dni Młodzieży. Natomiast takie na obrzeżach incydenty na peryferiach tych Światowych Dni Młodzieży to są tylko obrazem kompromitacji tych władz centralnych. No dzisiaj José Luis Zapatero przyjmował Ojca Świętego, też usiadł pierwszy przed Ojcem Świętym, zajął krzesło. No skąd my to znamy? Skąd my to znamy, ludzie?
Czy też ta wiadomość w dzień otwarcia inauguracji Światowych Dni Młodzieży o zamachowcu,
który tak, rzekomym jakimś tam, prawda, zamachowcu.
Wiadomość, która się pojawiła w Polsce bardzo szybko i oczywiście w mediach również, a student, który zrobił sobie żart i nagle media całego świata mówią, że przygotowywał się do zamachu i tak dalej.
No ale moi drodzy, jeszcze może to pytajmy o tą kulturę hiszpańską. O klaski na koniec drogi krzyżowej. Ponawiam pytanie ojca Marka. Dziewczyny, klaskałeś na koniec drogi krzyżowej, papieżowi? Klaskał ktoś?
To wszystko zależy od tego miejsca, gdzie kto z nas znajdował się. No ja słyszałem oklaski. No trudno było klaskać, chociaż ta różnokulturowość, o której mówimy, i różny sposób uczestnictwa. Jedni chcieli stać na drodze krzyżowej, a inni chcieli siedzieć, dlatego że lepiej widać telebim. Choć to mówimy o tym miejscu, w którym myśmy byli, a wokół nas no bez mała było w zasięgu wzroku 20 tysięcy osób. Więc to była ta różnorodność. Też trzeba wiedzieć, że ktoś krzyczał, tłumacząc rozważania drogi krzyżowej swoim kolegom i koleżankom na różne, w innym języku. I tak z jednej strony słyszymy rozważania, śpiew, też oklaski były w czasie drogi krzyżowej, nie pomnę przy której stacji, wówczas gdy słyszeliśmy śpiew. No dobrze, gdy jesteśmy aż tak wyciągani za język, to możemy powiedzieć też, że nie tylko nas jako Polaków, ale wielu obcokrajowców, spotykając księży, z którymi uczestniczymy w tych Światowych Dniach Młodzieży, jest zaskoczona formą wcześniejszego przygotowania do uroczystości, bo każdy z nas zdaje sobie sprawę, że tak jak wczoraj spotkanie o godzinie 19.30 po witaniu Ojca Świętego, to już gromadzimy się o 17.30, już place są wypełnione i młodzież już uczestniczy, przygotowuje się. Gdy słyszymy muzykę dyskotekową na różnych podkładach, to nas wręcz drażni, więc przygotowani przez coś takiego klaski w czasie drogi krzyżowej, no to może być już mniej, myślę, jakoś tam rażące, chociaż jest. I drugi wymiar. Dzisiaj moim zdaniem brakło przygotowania do drogi krzyżowej, do wcześniejszego wyciszenia i ten gwar, który słyszeliśmy, chociaż przewodnik pielgrzyma ładnie tłumaczy i powiedzmy bardzo poprawnie zachęcając uczestników, ale nie wystarczy napisać, trzeba chyba jeszcze przygotować.
Ojcze Benedykcie, ja ojca pocieszę. Niektórzy potrafili się przygotować do drogi krzyżowej, pomimo właśnie tej muzyki, tego wszystkiego, tego śpiewu, tańców różnych innych krajów. Będąc tam w różnych sektorach, dzisiaj biegając między tymi sektorami, widzieliśmy grupę, która potrafiła się skupić w jednym miejscu i modlić wspólnie na różańcu, pomimo tego, że wokół wszyscy tańczyli, bawili się i krzyczeli. Także jeśli ktoś chce, to potrafi.
Rzeczywiście tutaj taka silna wola i jeśli ktoś bardzo chce, to jest taka możliwość. Tutaj przyznam Ancie rację. Ale mnie tak też trochę drażniło to, kiedy bodajże wtorek, tak? Wtorek czy środek było przywitanie Ojca Świętego. Czwartek. Czwartek, dziękuję. Rzeczywiście, tutaj ta muzyka dyskotekowa, 2-3 godziny przed, ale już zbliża się pora Eucharystii, pół godziny przed, a tutaj dalej w ten sposób młodzież, nie wiem, bo ja w ten sposób nie potrafię się przygotować.
No cóż, ja może bym to podsumował tutaj te nasze uwagi. Ojcze Benedykcie, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale jak do tej pory, no użyjmy tutaj tego sportowego dalszego porównania. Mistrzostwo Świata, jak chodzi o Drogę Krzyżową, to był Sydney. I to jak na razie to się jeszcze nie powtórzyło. Mamy wyznaczony ideał, poprzeczkę postawioną wysoko przez organizatorów w Australii. No i zmierzajmy ku temu. Natomiast żeby tak jeszcze dopełnić tego, ojcze Marku, co oznaczają oklaski w takim razie w tym momencie? Co Hiszpanie przez to wyrażają?
Pytam właśnie o te oklaski, bo rzeczywiście zawsze jakoś szokują nie tylko powiedzmy Polaków, także inne narodowości. W Hiszpanii, jeżeli jesteście w czasie procesji w Wielkim Tygodniu gdzieś w Sewilli czy w innej jakiejś miejscowości, dla Hiszpanów oklaski to jest wyraz serdeczności, to jest wyraz ciepła, bliskości. Nawet jeżeli jest powiedzmy pogrzeb, na koniec oklaski, to właśnie to też to jest wyraz takiej bliskości czy wsparcia nawet obecnych ludzi dla tej rodziny, dla tej pary też, czy dla tej osoby konkretnie. No a na przykład jak już w czasie Wielkiego Tygodnia na przykład jest procesja Matki Bożej Soledad, która była na końcu dzisiaj tak niewiele widoczna, no to oklasków jest bardzo dużo, zwłaszcza jak się pojawi na ulicy i przychodzi tak obok właśnie ludzi stojących i oczekujących. I do tego jeszcze dochodzą okrzyki. Głapa, piękna. Także to jest taki właśnie tutejszy sposób wyrażania różnych uczuć. A ponieważ to zawsze jest gorąco i jest słońce, wobec tego człowiek zawsze ma chęć do życia i chęć właśnie do dzielenia się tym, co czuje i tym, czym żyje też.
Anitka tutaj mnie pocieszyła. Dziękuję. Chociaż wzajemne umacnianie się jest nam potrzebne. Na pewno krytycznym okiem patrząc na pewne przedsięwzięcia należy oddać cześć Hiszpanom za ten pomysł związany z kwestią wyżywienia. Pierwszego dnia nie mogliśmy się odnaleźć wielu uczestników Światowych Dni Młodzieży, ale on tutaj wygląda w ten sposób, to informacja dla tych, którzy wcześniej uczestniczyli w Światowych Dniach Młodzieży, że zawsze otrzymywaliśmy w punktach pakiet pielgrzyma, czy to obiad, czy kolację powiązaną ze śniadaniem, a tutaj po prostu sieć restauracji podpisała umowę z organizatorami Światowych Dni Młodzieży, gdzie oznaczona restauracja, czy też jakiś bar, czy też tak zwane fast foody mają na szybie znaczek Światowych Dni Młodzieży. Wiadomo, że na voucher można tam pójść i zjeść. Jest to dosyć ciekawy pomysł. Też należy powiedzieć o przeogromnej życzliwości tutaj i dobrym przygotowaniu, jeżeli mówimy o tych telebimach, o tym nagłośnieniu, że w tak małej przestrzeni zgromadzonych tak wielu uczestników może odnaleźć obraz i słyszy to, co jest w programie danych uroczystości. Od takiej strony technicznej niejednokrotnie podziwiałem logistyczne rozwiązania i pomysły Hiszpanów na te kwestie. Chociaż należy też podkreślić to, że przy tych upałach też radzą sobie, opryskując wreszcie, bryzą, schładzając pielgrzymów. To jest rewelacja. Myślą o nas, troszczą się, podają wodę. To jest życzliwość, to jest coś pięknego. Natomiast tak troszeczkę przechodząc do tego, czego oczekujemy w dniu jutrzejszym, czego się spodziewamy jutro, ponieważ do zakończenia Światowych Dni Młodzieży zostały nam jeszcze 2 dni, a tak dokładnie licząc 1,5 dnia, sobota i niedziela, Quatros Vientos, nadzieja na to, że zobaczymy się wszyscy razem, że zobaczymy, jak wielu nas jest, że nie będziemy się widzieć tylko w metrze na ulicach, nie będziemy szukać dogodniejszego dla siebie miejsca, żeby uczestniczyć w danej uroczystości, tylko będziemy mogli doświadczyć jedności, i wspólnoty wszystkich tych, którzy przybyli, by spotkać się z Ojcem Świętym Benedyktem XVI.
A jeśli idzie o tę życzliwość, to ja taką sytuacją się podzielę tutaj z Wami w studio i z Państwem przed radioodbiornikami. Dziś rano, kiedy szedłem, jechałem do miasta na różne te wydarzenia, które tutaj towarzyszą Światowym Dniom Młodzieży, stałem w kolejce w kiosku i jeden Hiszpan, który nie miał żadnych emblematów Światowych Dni Młodzieży, po prostu wyszedł po poranną gazetę, rozpakowywał przede mną tygodnik, właśnie wyjął go z folii, był tam dodatek, którego nie wiedziałem, już go wyrzucał do śmieci, ale spojrzał na mnie, widzi, że jestem, mam plecak, mam chustę Światowych Dni Młodzieży i wręcza mi płytę i okazało się, że dodatkiem był życiorys, była biografia na płycie Benedykta XVI. Jednak ci Hiszpanie darzą jakąś estymą, jakimś szacunkiem.
To było w gazecie Narazon, bardzo dobrej zresztą.
Być może. Nie wiem, jaka to była gazeta, w każdym razie płytę dostałem i
jestem tutaj jeszcze
zadowolony.
Dodaj, że również spotkałam się z taką życzliwością Hiszpanów, ponieważ kiedy stałyśmy z koleżankami, rozłożyłyśmy sobie mapę, nie wiedziałyśmy, w którą stronę, w jakim kierunku do metra, aby dotrzeć do miejsca, w którym nocujemy. Sami po prostu do nas podchodzili i pytali się Hiszpanie, czy nie potrzebujemy pomocy, czy wytłumaczyć, w jaki sposób dojechać, jak się dostać do danego miejsca. I z taką sytuacją miałam do czynienia nieraz. Sami po prostu podchodzili, nie prosząc, pytali, czy w czymś pomóc, w jaki sposób można pomóc.
No, czyli moi drodzy, jesteście w Madrycie, przeżywacie Światowe Dni Młodzieży. Może już tak na zakończenie, tak osobiście powiedzcie tym, którzy nas teraz słuchają, no właśnie najbliżsi was słuchają, pozdrówcie ich, powiedzcie, jak się tutaj czujecie, czy jest wam dobrze, czy nie wiem, czy macie dalej obdarte nogi, potrzebujecie pomocy medycznej, czy was jacyś pogonili socjaliści skrajni gdzieś tam, czy coś tam. Nie, powiedzcie tak, tylko w kilku słowach pozdrowienia mamie, tacie, babci, wujkowi, przyjaciołom. W jakiej jesteście kondycji tu w Madrycie?
Ja wczoraj rozmawiałem z moimi przez telefony, trochę nastraszyłem siostrę, bo istotnie byłem w ekstremalnej sytuacji, ponieważ wracałem już po uroczystościach z księdzem Grzesiem, z studentem przecież naszej uczelni i nagle krzyk ludzi, trzask, ludzie biegną przez ulicę, pierwsza myśl strzelanina, ale jak się okazało, jakiś szaleniec, psychopata zrzucał z okien butelki i kamienie, przyjechało 10 radiowozów, dokonali ekspansji na ten dom i spacyfikowali tego człowieka. Nikt na szczęście nie był ranny i z taką reporterską swadą opowiedziałem to siostrze. Mam nadzieję, że nikt w domu nie zemdlał. W każdym razie uspokajam. Mam obie ręce, obie nogi. Na nocleg dotarłem.
O to chodzi, moi drodzy. Te sensacje dozujmy tak oszczędnie, a mówmy o tym, jak się czujemy. Bo rzeczywiście, jak usłyszą, że tutaj rzucają butelkami z okien. Nie rzucają. Jeden rzucał, ale już
no
nie rzucał.
Tyle pomarańczy, czy tyle winogron,
tyle
owoców, ile zjadłem tutaj w tym tygodniu, jestem w doskonałym zdrowiu. Także dziewczyny.
Agata? Ty też masz wszystkie ręce całe i tak.
Tak, wszystko tak, całe jestem bez problemu. Nie, to jest też takie bardzo fajne. Ja mam też tak, gdy dzwonię do domu, czy znajomi. Tak, wiem, byliście o 15 już tam, bo ojciec mówił na antenie, to już słyszałam, a więc na telefony nie musimy dużo wydawać, bo tu ojcowie już powiedzą w radio wszystko, a więc my tylko dzwonimy i mówimy, że jest fajnie, okej, okay, i tylko tyle, więc jest wszystko bardzo fajnie. Aha. Przekazuję mikrofon Asi.
Asia, która się przygotowuje jutro do Wielkiego Dnia, od której godziny już będziesz tam musiała być na baczność?
Od godziny 13.
No. I potem co będziemy widzieć?
Cały dzień, no mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze, że uda nam się dotrzeć. Dopiero później będziemy się mogli dzielić refleksjami. No właśnie tutaj Witek wspominał o tym jednym przypadku, ale to jest naprawdę tylko jeden na tysiące, a tu ludzie są naprawdę, takie dziewczyny wspominały, bardzo sympatyczni, bardzo przyjaźnie nastawieni dla nas. Jesteśmy szczęśliwi, jesteśmy cali. Niczego nam tutaj nie brakuje, jest entuzjazm, jest druga osoba, z którą zawsze można porozmawiać w jakimkolwiek języku.
No dodam tylko, że księdzu Grzesiowi ukradziono w aparat cyfrowy, ale jest taka hipoteza między nami, że go zgubił, także...
A poza tym wszelkie zdjęcia wy robicie również, także nic nie będzie, żadnej straty. Anita?
Ale dlaczego zgubił ten aparat? Ponieważ tym aparatem posługiwała się Asia, która robiła nam zdjęcia z ukrycia.
Niemalże też każdą sekundę chciała tutaj.
Tak, więc myśmy już, że tak powiem, mieli tego dosyć.
Ojcze, żeby tylko ten aparat nie wpadł w niepowołane ręce.
No właśnie teraz nie wiemy, kto go posiada, więc teraz mamy troszeczkę...
Dobrze, najwyżej pokażą się zdjęcia w prasie hiszpańskiej.
Dodam tyle, że to jest znakiem tego, rozpoznaję, że jest on dopiero na pierwszym roku Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, tak? Bo na drugim roku już by wiedział, że wystarczyło zgubić tylko kartę pamięci. No ale to jest tak, moje szczęście. Anita.
Tak, ja serdecznie pozdrawiam mamę, która na pewno teraz słucha radia, tatę, mojego brata Marcinka, ciocię, no i żyję, mam co jeść, bo mama się cały czas pyta, czy mam co jeść, także mam, żyję, dobrze funkcjonuję i tak, lewa nóżka, prawa nóżka,
Anita,
prosto z serca,
Anita, zapomniałaś buźka. Tutaj dodać, że co jest dobrego do jedzenia, dzięki czemu żyjesz, bo jest...
Tak, właśnie... Bo jest mięso. W kolejce już Polacy mnie rozpoznali, powiedzieli, że jestem babą z Polski, bo pytam o mięso.
Za każdym razem, ale jest...
A ja pierwszy raz w życiu jadłem ośmiornicę.
Dobra,
dziwię się, że mnie ojciec Benedykt na to namówił, ale...
Ja też jadłam, ja też jadłam.
Już się nie odmawia, im się ufa.
Agnieszka?
Jak cóż mi zostało do powiedzenia? Mamo, tato żyje i czuję się bardzo dobrze. Rewelacyjnie, świetnie. Ale ja chciałam tutaj też pozdrowić wszystkich tych, którzy prosili nas o swoją modlitwę. Owszem, no, nieśliśmy tutaj intencje wielu naszych przyjaciół i znajomych, ale też ja przed wyjazdem do Santiago de Compostela i tutaj na Światowe Dni Młodzieży do Madrytu, także wiele osób zapewniało o swojej modlitwie nas tutaj i także ich wszystkich serdecznie pozdrawiamy. No i wszystkich uczestników, tych, którzy są tutaj w Madrycie, Światowe Dni Młodzieży, ale także tych, którzy łączą się przez media z nami. Pozdrawiamy serdecznie.
Słuchajcie, musimy trochę przewinąć, bo... Asia, Agata i Witek nie pozdrowili nikogo, jak słyszałem tutaj.
Tak, ja bardzo bym chciał pozdrowić rodziców, mamę, tatę. Mam szczęśliwy mam i tatę, i mamę, a nie dwóch tatów i dwie mamy, bo tutaj różnych rzeczy się naoglądaliśmy w tej Hiszpanii. Przepraszam za taką dygresję. Pozdrawiam i tatę, i mamę, kochanych rodziców, dzięki którym mogę tutaj być, i siostrę Aleksandrę i Annę, które były 6 lat temu, dobrze liczę, w Kolonii. Bardzo im tego zazdrościłem. Do Australii się nie udało, ale jestem w Hiszpanii, zatem...
Jest życie jak w Madrycie.
Dokładnie. Wyjął mi ojciec z ust puentę. Niech będzie.
Ja pozdrawiam mamę, która pewnie słucha nas, brata, babcię i całą rodzinę.
Ja pozdrawiam całą moją rodzinę, moich 4 braci, moich rodziców, no i moją przyszłą bratową.
No świetnie. Ojcze Benedykcie, bardzo proszę.
To ja przede wszystkim podziękuję tym wszystkim, którzy nam towarzyszą modlitewnie, którzy pielgrzymują razem z nami, duchowo uczestniczą razem z nami w Światowych Dniach Młodzieży. Jest to przeogromne doświadczenie wiary i ja po raz kolejny dziękuję, że mogę w tym uczestniczyć. Chciałbym zauważyć wszystkich naszych uczestników. Przed chwileczką chciała tu przyjść Monika, tak zwana nasza żaba. Chciał przyjść Paweł, no niestety nie mogli wejść już do centrum prasowego. Jest z nami jeszcze Konrad Zaniewski, oczywiście ksiądz Grzegorz Bartko, Asia Gradowska, która nie dotarła, Monika i Marzena Niżnik, Kinia Konopelska, żyje cała, zdrowa, nic jej nie dolega. Jest też razem z nami Donata. Tak więc tworzymy taki wielki zespół ludzi, którzy no są wdzięczni nade wszystko Panu Bogu. Pozdrawiamy. No jeszcze takie pozdrowienia od osób, które się dopominają. Od Agaty i Michała, jak również od Litki i Adriana. Was też pozdrawiamy. Oby przygotowanie do małżeństwa przebiegło jak najbardziej owocnie i o świętość waszego życia małżeńskiego i rodzinnego nie zapominamy.
Ja chciałam tutaj jeszcze, mam nadzieję, w imieniu całej grupy podziękować ojcu Benedyktowi, dzięki któremu właśnie rozpoczęliśmy to swoje przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży już od Santiago de Compostela, i wam wszystkim, dzięki którym wspaniale przeżyłam ten czas. Ja tak na zakończenie powiem tylko jedno, że są to moje pierwsze Światowe Dni Młodzieży, w których uczestniczę, i na pewno nie ostatnie.
No i cieszymy się, że Asia jutro będzie się widzieć z Benedyktem XVI, a my się cieszymy, że jutro będziemy przebywać z Benedyktem, daj Boże, XVII.
Moi drodzy, słuchajcie, więc tak, jutro, jak to już zostało wspomniane, Quattro Vientos. Wiemy, co to znaczy, co ta nazwa oznacza? No nie, nie, to nie jest egzamin z języka hiszpańskiego, broń Boże. Cztery wiatry ze czterech stron świata, wszystkich zakątków. To, co mówił nam Pan Jezus, duch wieje, kiedy chce, nie wiadomo skąd przychodzi, dokąd zmierza, tylko słychać jego szum. Mam nadzieję, że tego szumu jutro pozytywnego Ducha Świętego na Quattro Ventos będzie bardzo wiele, że spotkacie tam również tych każdego zakątku naszej planety, takie określenie się też w tych słowach biskupa Antoniego, kardynała Antoniego Marii Rocco pojawiały, że wy również z tego zakątka pięknego nam najbliższego z Polski tam wniesiecie ten dobry szum, jaki wyzwolił w nas swego czasu Jan Paweł II.
Ale nie wiem, ojcze Jacku, wiesz, od czego zaczęły się Światowe Dni Młodzieży? Od awarii mikrofonu, który nie działał, tak, i od oklasków. Tak, patrzyliśmy na taką troszeczkę posępną minę kardynała, który na koniec nas zachwycił wręcz swoim śpiewem, swoją radością ku czci Matki Najświętszej, Bożej, Matki Bożej. Tak.
No to jutro to wszystko będziemy przeżywali. Zapraszamy słuchaczy Radia Maryja, widzów telewizji Trwam. Jeszcze mówcie jedni drugim, dołączą się do nas także inne rozgłośnie katolickie. Już zresztą się łączą, także w Polsce, mimo tej jakiegoś takiego embarga medialnego na Światowe Dni Młodzieży, jakie tam widzę na różnych stronach internetowych, tak zwanego mainstreamu. My się tym mainstreamem nie przejmujemy, bo to my jesteśmy właśnie teraz mainstreamem i ponieważ przekazujemy na żywo najważniejsze na naszej planecie wydarzenie, jakie dzieje się w tych dniach w Madrycie. Z Madrytu serdecznie pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Pozdrawia młodzież, która tutaj uczestniczy w Światowej Dniu Młodzieży, pielgrzymowała, czyli jest to...
Witold.
Agata.
Asia.
Anita.
Agnieszka.
Ojciec Benedykt, i wspólnie wyrażamy też wdzięczność ojcu Markowi, który przyjął nas przed Camino de Santiago, przyjął nas po Camino, który nam towarzyszył swoją pomocą na pielgrzymim szlaku. Troszeczkę mu tu dziękując, ale nie kadzimy. Ojcze Marku, dziękujemy za Twoją pomoc, że mogliśmy z niej skorzystać, z Twojej gościnności przed Camino, po Camino. Jeszcze raz serdeczny Bóg zapłać, o Tobie też pamiętaliśmy.
A mówili, że nie widzieli ojcze Marku tej kadzielnicy u świętego Jakuba.
Przynieśliśmy ją tutaj.
Dlatego pytałem właśnie, czy dopełnimy wszystkich obowiązków pielgrzyma.
Dziękujemy bardzo i z Madrytu przekazujemy teraz głos do studia Radia Maryja w Toruniu. Prawdopodobnie jeszcze, jeżeli zaraz jeszcze przed kompletą będzie trochę czasu, ojciec Dariusz zaprezentuje Państwu wywiad, jaki ojciec Zdzisław dzisiaj zarejestrował. Pytał o Światowe Dni Młodzieży rzecznika prasowego Stolicy Świętej, księdza Federico Lombardi. Ojcze Darku, przekazujemy Ci głos, a z Madrytu mówimy, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.